przyszłości, więc to jest realny problem. Rzeczywiście wielu małżonków, czy pisząc do nas, czy wypowiadając się na naszym forum pomocy w internecie, akcentuje ten problem, że to jest, jest pewne wyzwanie, ale znowu, jeżeli to można to potraktować w kategorii przeszkody nie do pokonania, a można potraktować to także w kategorii takiego właśnie wyzwania do wzrostu, sposobności do tego, żeby się zastanowić nad tym, jaką ma dla nas wartość nasze zbliżenie małżeńskie, prawda? Czym ono jest. Całe życie się małżonkowie uczą tego, żeby zbliżenie małżeńskie było wyrazem odnowienia ich przysięgi małżeńskiej, wyrazem ich miłości, i ten okres wstrzemięźliwości ma także taki sens, jak każda asceza, która ma nam pokazać to, co jest w życiu najważniejsze. Oczywiście, że są okresy, kiedy to szczególnie jest trudne, okresy po porodzie, i tu myślę, że tu nie mamy na to czasu, żeby wnikać w szczegóły, ale mogę powiedzieć także i z własnego doświadczenia małżeńskiego, że da się żyć i być szczęśliwym małżeństwem, praktykując okresową wstrzemięźliwość. I nie jest na pewno rozwiązaniem wszelkich problemów małżeńskich antykoncepcja, tylko dlatego miałaby być rozwiązaniem, że ona pozwala na nieograniczone współżycie. Jeżeli by ktoś uważał, że kawałek gumy czy farmaceutyk jakiś rozwiąże problemy małżeńskie, no to z pewnością się myli, bo to nie jest droga. Droga jest poprzez pracę nad sobą, obojga małżonków. Mężczyzny chyba zwłaszcza, i to jest też taki aspekt chyba wychowawczy dla mężczyzn.
Czasami wiadomo, że konkretne małżeństwo właśnie stosuje naturalne planowanie rodziny i jeszcze na dodatek ma dużo dzieci. To wyciągany jest wniosek, że jest to metoda nieskuteczna, bo przecież oni mają dużo dzieci, zamiast mieć jedno czy dwoje. Co można na ten zarzut odpowiedzieć?
No, ale przecież mieć dzieci to jest radość, prawda? I to zupełnie jest też źle postawiony problem, dlatego że rozliczanie kogoś z tego, ile ktoś ma dzieci, to jest wchodzenie w jego osobiste życie, w jego osobiste wybory. I myślę, że to nie tak powinno się sprawę stawiać. Sprawa jest bardzo indywidualna i są małżeństwa, które rzeczywiście bardziej się otwierają na życie. Są małżeństwa, które nie mają tak licznych rodzin. Na pewno świadome i takie pełne praktykowanie metod rozpoznawania płodności prowadzi do tego, że małżonkowie się nie boją się tej płodności, bo ją znają, prawda? Nie boją się też dziecka. To dziecko nie jest jakimś intruzem w małżeństwie.
Bo są otwarci na życie, które może się zawsze pojawić. Pan Bóg może nas obdarzyć życiem i jesteśmy na to przygotowani. Odwrotnie jak przy antykoncepcji, gdzie z góry zakładamy, że nie ma prawa się począć dziecka. Jeżeli się poczęło, to jest winien producent, bo nawalił środek. Czyli my jesteśmy niewinni, czyli kolejna konsekwencja, zniszczyć to życie. No tak, byśmy mogli jeszcze dużo mówić, ale cały czas mówimy tutaj o sprawach właściwie takich technicznych i takich bardziej zewnętrznych. Tymczasem rozpoznawanie płodności to jest rozpoznawanie właściwie woli Bożej w naszym życiu i właśnie otwarcie się na życie. Więc w tym momencie powinien raczej zabrać już głos duszpasterz, ksiądz. Poprosiliśmy ojca doktora Ksawerego Knoca, kapucyna, duszpasterza małżeństw, który prowadzi szereg rekolekcji dla małżonków. Jest w tej chwili z nami na antenie. Halo?
Tak, dzień dobry.
Szczęść Boże. Ojcze, ma ojciec teraz chwilę czasu, żeby nam coś opowiedzieć na ten temat jako kapłan, jako duszpasterz, znający problemy małżeńskie. Prosimy.
No więc ja mam takie ciekawe doświadczenie, że małżonkowie, którzy właśnie starają się stosować metody naturalne, idą tą drogą, po jakimś tam czasie swojego małżeństwa, oczywiście nie są wolni od problemów różnych i muszą swoje w życiu przeżyć i różne doświadczenia i kryzysy. Niemniej te małżeństwa po jakimś czasie naprawdę mówią mi, że ich współżycie seksualne jest niesamowicie głębokie, że doświadczają tam już od powiedzmy kilku lat takiej olbrzymiej więzi między sobą, takie doświadczenie właśnie współżycia seksualnego jest dla nich niesamowicie jednoczące, a także, i to jest właśnie coś, co jest dla nas bardzo ciekawe i ważne, doświadczają obecności Pana Boga w akcie małżeńskim. I to tutaj od razu nam takie doświadczenie wielu małżonków, bo to nie jest doświadczenie tylko jakichś jednostkowych małżonków, których spotkałem, ale po prostu wielu małżonków, którzy, gdy już po prostu mówimy tak, tak głęboko i otwarcie o właśnie o doświadczeniu też duchowym związanym ze współżyciem seksualnym, właśnie respektującym cykl płodności, niepłodności kobiety, właśnie pokazuje nam, jak bardzo właśnie człowiek przeżywa akt seksualny nie tylko w kategoriach biologicznych, czy właśnie, które są związane z tym, że właśnie jakieś ograniczeniem płodności, czy zlikwidowaniem płodności, czy z jakąś ingerencją w biologię, ale właśnie na płaszczyźnie i duchowej, psychicznej, duchowej właśnie głębokiego spotkania z Panem Bogiem, które jest możliwe, więzi psychicznej, która się pojawia w tym momencie, jest jakoś ożywiona też przez religijność człowieka, czyli często właśnie bardzo silna i bardzo, bardzo piękna, i równocześnie w pełni doświadczenie cielesności, które nie jest zakłócone przez antykoncepcję, tylko dokonuje też to całe głębokie doświadczenie właśnie w pełni ludzkie, jest doświadczeniem związanym z respektowaniem procesów biologicznych, jakie są w człowieku.
Tak. Proszę ojca. Czasami niektórzy mówią, że naturalne planowanie rodziny to jest taka kościelna antykoncepcja. Co by ksiądz na to powiedział? No bo przecież właściwie chodzi o to samo, co w antykoncepcji. Rzeczywiście chodzi o to samo. Żeby nie mieć dzieci.
Znaczy właśnie tutaj jest coś takiego, co nam jest bardzo ważne, żebyśmy uchwycili, że odniesienie do czasu płodnego jest jakimś takim bardzo naturalnym odniesieniem, które się po prostu pojawia u małżonków, którzy zarówno chcą mieć dzieci, jak i nie chcą mieć dzieci. Więc muszą jakoś z tym odnieść się właśnie do swojej płodności czy niepłodności. I respektowanie tutaj na poziomie, można powiedzieć, biologii własnej natury daje pewne takie wyczucie takie ukierunkowanie na dziecko, które jakoś u małżonków właśnie respektujących cykl płodności nie zanika. Że nawet jeżeli są w okresie niepłodnym, to mają świadomość, że rezygnują z poczęcia dziecka, ale nie poprzez ingerencję właśnie w ten okres płodny, tylko jakby zejście z niego, zejście z tego szczytu, który jakoś ciągle jest przed ich oczami. To pozwala małżonkom i tutaj może czasami jest brak takiej wiedzy, która przez małżonków jest bardzo dobrze wyczuwana, że współżycie w okresie niepłodnym jakoś warunkuje nieustanne pytanie się o to, czy my nie powinniśmy przypadkiem mieć jeszcze dzieci. Że nie jest to może taki czas na współżycia najlepszy, bo najlepszy właśnie to jest ten czas w okresie płodnym i najbardziej przyjemny i satysfakcjonujący i jakoś bardzo często głęboko przeżywany. Natomiast właśnie i dlatego może właśnie też właśnie ten okres niepłodny rodzi takie pytanie i ono się powinno pojawiać w małżonkach, nie jako jakaś forma przymusu, że powinni zacząć służyć w okresie płodnym, że niby ten okres miałby być jakoś okresem uprzywilejowanym i najlepszym do współżycia, czy najwłaściwszym, tylko jako pewne takie pytanie o to, co Bóg od nas chce. Czy Bóg chce, żebyśmy cały czas dalej trwali jeszcze w tym okresie niepłodnym i współżyli, jeżeli czy może powołuje nas do tego, żeby jeszcze poczęło się kolejne dziecko. I tutaj małżonkowie oczywiście sami, bo nikt im tego nie może powiedzieć i żaden duszpasterz nie może ingerować w życie małżeństwa aż tak głęboko, jest to bardzo niebezpieczne, nieprzekazane, sami małżonkowie rozeznają swoją sytuację życiową, swoje warunki, ale właśnie jest ważne, żeby w tym czasie niepłodnym pytali się cały czas o to, czy te warunki, które zadecydowały o tym, że zrezygnowali ze współżycia w okresie płodnym, że tak bardzo często restrykcyjnie pilnują tego czasu niepłodnego, żeby się nie poczęło dziecko, czy one nadal są, czy są wystarczające, czy właśnie przypadkiem może się już ten okres trudny, który nie powinni mieć więcej dzieci, skończył. I to jest kwestia rozeznania cały czas. A oczywiście mogą też rozeznać, że Pan Bóg ich powołuje do tego, żeby już jak na razie dzieci nie mieli i jest to jakaś wysiłek, można powiedzieć, duchowy małżonków, którzy próbują na te pytania w pewnym trudzie odpowiedzieć.
Ojcze, jak uczymy narzeczonych czy małżonków rozpoznawać płodność, to również mówimy o etycznych zasadach stosowania tych metod rozpoznawania płodności. Bo metoda rozpoznania to jest jedna, natomiast to, co zrobimy dalej z tą naszą wiedzą, to jest zupełnie sprawa druga. I oczywiście każdy środek można stosować dobrze, można również stosować nieetycznie. Więc na pewno znajdą się ludzie, którzy będą te metody wykorzystywali nieetycznie, ale oni nie są tutaj dla nas wzorcem czy przykładem. Wręcz mówimy, że postępują niezgodnie wtedy z prawym sumieniem, bo prawe sumienie rozpoznaje dobro i w jakiś sposób stara się zamysł Boży rozpoznać i iść za tym zamysłem, prawda? Także nie można tutaj jakichś złych przykładów wyciągać, mówiąc, że sama metoda jest zła, że nie powinno się uczyć tego. Czy ojciec się zgodzi ze mną? Bo właśnie niekiedy są zarzuty, że nie powinno się tego uczyć, bo my uczymy tej właśnie kościelnej antykoncepcji.
Stosowaniem, respektowaniu właśnie uwarunkowań natury kobiety, właśnie wyrzeczenie się prób sztucznego, jej ubezpłodnienia utrzymuje linię demarkacyjną właśnie między dwoma przeciwstawnymi kierunkami duchowej przemiany, czy nawet rozwoju kultury, czy rozwoju małżeństwa właśnie, pewnych różnych stylów życia. I można jakby tak opisać ten styl, który jakby jest poniżej, gdzie małżonkowie rezygnują. I też jakby tą drogę, która się otwiera w momencie, kiedy współżyją właśnie moralnie zgodnie z cyklem kobiety. I tutaj małżonkowie dojrzewają do pewnych decyzji. No, każde małżeństwo ma swój jakiś proces dojrzewania, wzrostu, musi przejść jakieś swoje problemy. Ma prawo też popełniać błędy w rozeznaniu, no bo wszyscy jesteśmy tacy, że nam się coś dzisiaj wydaje, że jest tak, a za jakiś czas zmienimy zdanie. I ten proces właśnie się dokonuje jakby na bazie właśnie tego, że małżonkowie starają się zachowywać, współżyć właśnie zgodnie z cyklem płodności i potem dojrzewają do jakichś coraz bardziej dojrzałych decyzji, coraz bardziej są świadomi swojego macierzyństwa, ojcostwa, coraz bardziej są otwarci na wolę Bożą. No i to gdzieś tam z czasem przychodzi, nigdy nie wiadomo kiedy, no bo tak jesteśmy trochę oporni na nawracanie się, ale jednak ten proces jakoś z łaską Bożą postępuje.
Dziękuję ojcu bardzo za zabranie głosu. Będziemy jeszcze z ojcem łączyć się. Serdecznie Bóg zapłać. Naszym rozmówcą był ojciec dr Ksawery Knops. Drodzy Państwo, pora już, żebyśmy się do Państwa teraz zwrócili o współudział w tworzeniu tej audycji, o podzielenie się własnym doświadczeniem z tego zakresu, czy o zadawanie jakichś pytań, czy by rozwiać wątpliwości.
Telefony do studia dla słuchaczy, którzy zechcieliby się włączyć, z Polski Północnej 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. i dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj naszymi gośćmi są instruktorzy naturalnego planowania rodziny. Mówimy o tym, w jaki sposób rozpoznawanie płodności może przyczynić się do wzrostu małżeństwa, czy ono jest faktycznie skuteczne, czy to funkcjonuje w małżeństwie, czy to jest prawda, że to sprawdza się. Nasi goście, pani Grażyna Pachecka, lekarz specjalista, położnik, ginekolog, i pan Maciej Tabor.
Słuchamy Radio Maryja.
Na wieki wieków
amen. To
Małgorzata, jestem doradcą życia rodzinnego z okolic Wrocławia. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich w studiu, państwa Polakiewiczów, z którymi się spotkaliśmy w Warszawie. Na weselu wesele.
Witamy serdecznie, dziękuję za pozdrowienie.
I powiem szczerze, dzwonię dzisiaj z takim problemem wręcz technicznym, to znaczy ostatnio podczas mojego dyżuru przyszła dziewczyna narzeczona, która no nie ukrywa, że współżyła z narzeczonym przed ślubem i ona powiedziała, że uprzedziła się do metod naturalnych, ponieważ sama jest przykładem podwójnej owulacji. Z tego co wiem, no właśnie, podwójna owulacja no, nie istnieje, wiadomo, sprzężenie zwrotne, inne rzeczy, ale teraz proszę posłuchać, jak ona to wszystko uzasadniła. Okazuje się, że 14 dnia cyklu była ginekologa i miała stwierdzone już pęcherz grafa prawie na pęknięciu. Ginekolog stwierdził, że w ciągu najbliższych kilkunastu godzin dojdzie do pęknięcia i ona rzeczywiście nic się nie działo, odłożyła to wszystko na 14 dni, czyli 28 dnia. Kiedy powinna być miesiączka, doszło do współżycia, bo ona miała to wszystko zapisane. No i się okazało, że właśnie, że doszło do poczęcia dziecka. I no i właśnie, teraz powiem szczerze, nie miała notatek, ale stwierdziła, że wszystko pamięta, ponieważ akurat narzeczony przyjeżdżał co weekend, co sobotę, co niedzielę. No i ona stwierdziła, że jest to, no całkowicie zaprzecza wszystkiemu, co do tej pory jej mówiła, ale dodała jedną ważną rzecz, że poszła do ginekologa i spytała się, czy jest to możliwe. On powiedział, że ponieważ ona używała przez 2 lata antykoncepcji hormonalnej, później tabletki odstawiła i ginekolog stwierdził, że jest, że natura upomniała się o swoje. Że był to jakiś wybryk natury pod wpływem odstawienia tabletek, doszło jakby do wzmożonej owulacji. Nie umiem tego wyjaśnić, dlatego dzwonię do fachowców po poradę. Jak to wszystko wytłumaczyć teraz?
Tak, dziękujemy za pytanie. Prosimy
tak,
bardzo.
Tak, będę na antenie. Tak? Panem Bogiem.
Ten pęcherzyk, który był widoczny w USG, najprawdopodobniej na pewno nie był pęcherzykiem przedowulacyjnym. W USG widać różne pęcherzyki, różne zmiany hypoechogeniczne, które nie zawsze są pęcherzykiem przed owulacją. Także jeżeli ta pani nie prowadziła obserwacji cyklu, nie prowadziła obserwacji śluzu, nie prowadziła wykresu temperatury, to jej przykład nie jest żadnym przykładem na dodatkową owulację. Bo wiadomo, dodatkowych owulacji nie ma.
Gdyby takowa się naprawdę zdarzyła, to byłoby wielkie osiągnięcie zwolenników antykoncepcji, by to roztrąbili na cały świat, pokazując dokładne dowody. Tutaj żadnych dowodów na to nie ma, po prostu nie może być. Jest blokada kolejnego jajeczkowania. Jeszcze?
Ja nie jestem lekarzem, ale chciałbym dodać taką historię, która się pojawiła w piśmiennictwie naukowym. W maju 2003 roku, czy w lipcu, przepraszam, agencja Reutera podała, że grupa kanadyjskich naukowców w badaniach odkryła właśnie powtórną owulację. Natomiast gdy dotrzeć się do źródła tego artykułu, to rzeczywiście kanadyjscy naukowcy w 2003 roku opublikowali w 2 pismach naukowych poważnych wyniki takich badań. Tyle, że nie obserwowali tam powtórnej owulacji, natomiast zaobserwowali falę wzrostu pęcherzyków, kilka fal wzrostu pęcherzyków w jajnikach w ciągu jednego cyklu. Natomiast tylko jedno jajeczkowanie w każdym cyklu zaobserwowali. Ten komentarz agencji Reutera zawierał pewne przekłamanie i stąd wiele było takich właśnie nieścisłych informacji także w tamtym okresie, więc to pokutuje niestety ten mit powtórnej owulacji.
Słuchamy Radio Maria.
Dzień dobry. Szczęść Boże, ja chciałam zabrać głos w audycji.
Jest pani na antenie, kogo witamy?
Szczęść Boże. Sylwia z Wrocławia.
Prosimy pani Sylwio.
Ja bym chciała się podzielić tutaj na antenie swoim doświadczeniem z mojego małżeństwa. Ja poznałam tą metodę doktora Reutera na naukach przedmałżeńskich i chciałam powiedzieć, że ogromne wsparcie mojego narzeczonego i obecnie mojego męża skłoniło w ogóle do rozpoczęcia tej metody. I od 8 miesięcy jesteśmy małżeństwem, od 8 miesięcy stosujemy tą metodę. I chciałam powiedzieć, że to niesamowite zbliżenie nas jako małżonków, nie tylko w tej sferze właśnie seksualnej, ale też w sferze psychicznej, emocjonalnej przede wszystkim. Rozmowy nasze na ten temat, na temat tego, co się dzieje w moim organizmie, na temat naszych pragnień, czy naszych planów na przyszłość. I właśnie chciałam też to, co już Państwo mówili, że dla kobiety jest bardzo ważne wsparcie mężczyzny. I myślę, że bez wsparcia mojego męża, bez jego pytań właśnie, jego zainteresowania tego, co się dzieje z cyklu w moim organizmie, nie byłoby tak prosto właśnie podjąć trudu codziennego mierzenia temperatury, pewnej dyscypliny wewnętrznej, która jest potrzebna właśnie do tego. Chciałam też powiedzieć wszystkim paniom, które słuchają właśnie tej audycji, że nie jest to metoda skuteczna. Skuteczna dla małżeństw i dla kobiet, które w ogóle chcą zrobić coś dobrego dla siebie, dla swojego życia. No bo środki antykoncepcyjne są no, bardzo złym czymś dla kobiety i w ogóle dla życia również małżonków. Takie jest moje osobiste zdanie. Mają bardzo negatywny wpływ na psychikę kobiety i no, ogromna degradacja samego ciała kobiety, organizmu. Także jest to bardzo dobra metoda nie tylko jeżeli chodzi o same planowanie rodziny, ale też dla rozwój w ogóle małżeństwa. I mam też pytanie, Państwo wspomnieli o możliwości, o kursach dla nauczycieli tych właśnie tej metody. Ja bym była tym zainteresowana, ponieważ mam kontakt z wieloma kobietami z racji mojej pracy i wiele mówię też kobietom o tych metodach, ale też chciałabym nauczyć się fachowo przekazywać im to, co wiem z własnego doświadczenia. I gdyby Państwo mogli jakieś namiary w okolicach Wrocławia na takowe kursy, to byłabym wdzięczna i będę słuchała na antenie. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tego rodzaju informacje będziemy podawać w bloku ogłoszeń koło godziny 23. Dokładnie. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marta z Sopotu.
Prosimy Pani Marta.
Ja mam takie pytanie, jak się mają metody naturalne do okresu takiego początkowego przekwitania, gdzie dochodzi nawet do kolejnej miesiączki już po 15 dniach? Czy właśnie czy w tych sytuacjach też można jakoś sobie właśnie radzić z tymi metodami? Bo ja dotychczas właśnie miałam stosunkowo miesiączki regularnie i od jakiegoś czasu, od pół roku powiedzmy już to zaczyna się wszystko mi burzyć. No przypuszczam, że już jestem mam 43 lata, no przypuszczam, że może jakiś początek właśnie już tego okresu takiego właśnie kłopotliwego i właśnie.
Rozumiemy pytanie.
Problemy.
Tak. Rozumiemy.
To dziękuję bardzo. To szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo.
Na kursach z naturalnego planowania rodziny, również na kursach z metody podwójnego sprawdzenia, czyli tak zwanej angielskiej, okres przekwitania bardzo dokładnie omawiamy. I wiadomo, że w tym okresie płodność się zmniejsza, że krwawienie często jest traktowane tak jak okres płodny. Jedynie plamienie w okresie fazy wyższej temperatury jest okresem niepłodnym. Po prostu w okresie przekwitania trzeba się swojego organizmu jak gdyby uczyć na nowo, ale na antenie nie będziemy się uczyć rozpoznawania okresów niepłodnych i płodnych w okresie przekwitania. Tutaj naprawdę trzeba zaznajomić się z odpowiednią literaturą i obserwować swój organizm. Bardzo w tym okresie występują duże rozbieżności w długości cykli. Także i bardzo istotną rzeczą jest ustalenie tak zwanego podstawowego modelu niepłodności. Jest to zazwyczaj ten model suchości. I wtedy są określone reguły, w jaki sposób można podejmować współżycie. W każdym razie odsyłam do odpowiedniej literatury, do kursów.
Do poradni.
I do poradni naturalnego planowania rodziny.
Do poradni rodzinnych przy każdej parafii właściwie powinna taka poradnia funkcjonować. Jak nie funkcjonuje, to od księdza proboszcza dostać informacje, w której parafii taka poradnia jest. Można telefonować do kurii diecezjalnej, zapytać się, czy w mojej miejscowości taka poradnia jest, kiedy jest czynna, jaki jest numer telefonu, bo te wszystkie informacje są dostępne w kurii również.
Będziemy już za pół godziny podawali też telefony i adresy różne internetowe, także więc zapraszam Panią także do słuchania i do odwiedzania na przykład takiego naszego internetowego forum pomocy, którego adres podamy, wtedy będzie też tam podany adres kontaktowy, mailowy i telefony, więc żeby Panią nie zostawiać z tym problemem, a nie tracić czasu na antenie na szczegółowe wyjaśnienia, to zapraszamy potem do kontaktu.
Mamy telefon kolejny, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Józef z Wrocławia.
Prosimy.
Ja mam takie, akurat idzie ta audycja o tych lekarzach. Gdzie by to się zwrócić, ludzie, żeby się dowiedzieć morfina, która uśmierza bóle, powiedzmy przy tych dużych chorobach, rakach, dopuszczalna, która nie przyspiesza śmierć. Nikt nie chce, tajemnica wielka z tego. Nigdzie nie powie. Gdzie by się z tym zwrócić?
Już,
czy będzie taka
audycja? Już odpowiedź. Audycja nie będzie na ten temat, bo to nie jest temat dla Radia Maria. Natomiast o zwalczaniu bólu tak. Pani doktor.
We wszystkich miastach akademickich są poradnie zwalczania bólu. We Wrocławiu na pewno też. W informatorze medycznym na pewno pan uzyska taką informację. Przeważnie są przy oddziałach anestezjologii właśnie poradnie leczenia bólu i bardzo skuteczne. Zapraszamy.
Nasi goście dzisiejsi to pani Grażyna Pachecka, lekarz położny ginekolog i pan Maciej Tabor. Mówimy o naturalnym planowaniu rodziny.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Teresa z okolic Bydgoszczy.
Witamy serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio. Chciałam się też podzielić swoimi doświadczeniami z naturalnym planowaniem rodziny. Myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że dla mnie naturalne planowanie rodziny to po prostu życie. Może wyjaśnię moją sytuację. Gdy wyszłam za mąż, miałam na koncie już 10 lat życia z cukrzycą, insulinozależną. Po roku urodził się nasz pierwszy synek, za półtora roku drugi, no i pytanie, co dalej? W obu przypadkach rozwiązanie nastąpiło przez cesarskie cięcie. O metodach naturalnych planowania rodziny, no mieliśmy dosyć mgliste pojęcie. No ale wtedy właśnie znalazłam w przyjaciółce artykuł profesora Fijałkowskiego na temat metody owulacji Billingsa, polegającej na obserwacji śluzu. No i po przeczytaniu stwierdziłam, że u mnie wyraźnie występują objawy opisane przez profesora, no i zaczęłam skrupulatnie zapisywać je w zwykłym kalendarzyku. Wszystko się zgadzało. 2 tygodnie po owulacji, którą dzięki obserwacjom mogłam zauważyć, zawsze występowała miesiączka. Odtąd nasze współżycie zaczęliśmy układać według codziennych obserwacji cyklu. Na początku oczywiście nie odbyło się bez trudności, no ale z czasem lęk ustępował miejsca pewności co do obranej drogi. No i wreszcie przyszedł taki moment, że zapragnęliśmy dzielić się naszymi doświadczeniami w tej dziedzinie też z innymi małżonkami. No i ukończyłam kurs poradnictwa rodzinnego, w poradni zaczęłam spotykać się z małżonkami, z narzeczonymi, no i tak minęło 11 lat. Aż tu jeden z synów przychodzi do mnie i mówi: mamo, obiecałaś mi, że jak będę w drugiej klasie, to będę miał siostrę, a ja jestem w czwartej i co nic, to nic. Widocznie kiedyś tam obiecałam mu, że będzie miał tą siostrę, bo zresztą takie pragnienie mieliśmy zawsze. No i trzeba było jeszcze raz rozważyć wszystkie za, wszystkie przeciw, resztę oddaliśmy w ręce Pana Boga, no i podjęliśmy decyzję na tak. W 46 dniu cyklu poczęła się dziewczynka, bo muszę powiedzieć, że moje cykle mają różne długości, od 28 do 74 dni. Każdy cykl jest inny i tak na przykład kolejno było kiedyś 32, 28, 43, 55, 39, 64 i tak dalej. Ale w każdym cyklu dwa tygodnie po owulacji następowała miesiączka. Czyli są to cykle prawidłowe, chociaż no nietypowe, mocno nietypowe. Ale w sumie nigdy nie brałam żadnych środków na wyrównanie długości cykli, bo stwierdziłam, że nietypowości się nie leczy. Jak widać, jestem zaprzeczeniem tego wszystkiego właśnie, co pisze się w różnych czasopismach, bo najczęściej mówi się, że metody naturalne są dla osób zdrowych, z regularnymi cyklami. No a ja już wiem na pewno, że metody naturalne są także, a może właśnie przede wszystkim dla kobiet z takimi zwariowanymi cyklami jak moje, no i z nie najlepszym zdrowiem. No dziś to już 40 lat cukrzycy na karku. No gdyby nie naturalne metody, no to cóż, hormony przy cukrzycy niewskazane, środki chemiczne też nie, inne środki też nie. No, że nie wspomnę o spokojnym, czystym sumieniu, że żyjemy zgodnie z zamierzeniem Stwórcy, bo przecież stosując metody naturalne planowania rodziny, nie musimy wypraszać Pana Boga z naszej sypialni, a raczej zapraszamy Go do siebie, by był z nami i nam błogosławił. Sam przecież powiedział: bądźcie płodni, rozmnażajcie się. No i jeszcze może jeden taki moment, gdy powiedziałam, wtedy ten syn starszy miał 12 lat, że będzie miał siostrę, było to około 20 dnia od poczęcia, on mi na to, że się domyśla. No pytam, skąd? 20 dzień od poczęcia? No bo mamusia już od kilku dni bąka przez telefon o dziecku. No rzeczywiście tak było, bo na 17 dzień od chwili poczęcia pół województwa już wiedziało, że jest poczęcie, na 18 prawie całe, że poczęło się dziecko i to prawdopodobnie dziewczynka, bo planowaliśmy również płeć dziecka według właśnie metody Billingsa. No dzisiaj ta dziewczyneczka skończyła kurs poradnictwa rodzinnego, przygotowuje się do egzaminu, by zostać dyplomowanym nauczycielem NPR metody wielowskaźnikowej. No i nieraz to sobie myślę tak. Pan Bóg musiał mi dać cukrzycę, musiał mi dać te nieregularne cykle i pozwolić, by powiodło się zaplanowanie poczęcia córki, no żebym mogła się tym wszystkim po prostu dzielić z innymi ludźmi, mówić im o tym z przekonaniem, tak, od środka, na podstawie własnych doświadczeń, a nie tylko z teorii. No i tyle może takiego świadectwa. A odnośnie tych trudności, to też mi się tak nasuwa, jeśli chodzi o wstrzemięźliwość w okresie płodności. No, na pewno nie jest to czasami łatwe, ale myślę też, że nie dopuszcza do jakiegoś przesytu, czy do przedawkowania seksu, powiedzmy. Na święta się też oczekuje i można właśnie z tego dnia, w którym podejmujemy potem już współżycie, zrobić jakieś takie małe święto. Czekamy na Boże Narodzenie, czekamy na Wielkanoc i Wielki Piątek, powiedzmy, szykujemy jakieś pachnące, wspaniałe rzeczy, aż w dołku uciska. No i, ale potem za to, jak smakuje to wszystko na święta. I myślę, że podobnie jest ze współżyciem. Jeżeli właśnie czekamy, to potem bardziej to doceniamy i rzeczywiście chyba więcej jest potem z tego współżycia radości. To takie nasze doświadczenia właśnie małżeńskie.
Dziękujemy bardzo, Pani Tereso. Pozdrawiamy Panią i małżonka.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Radio wyłączyć, proszę.
Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Maria, wasze dziecko.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem się podzielić takim doświadczeniem jako mąż. Rzeczywiście dwie rzeczy. Po pierwsze, mi się wydaje, że trzeba by też położyć akcent na to, że naturalne metody rozpoznawania płodności są również jakby doskonałą diagnostyką medyczną, można powiedzieć, prowadzoną samemu, jeżeli chodzi o ciało kobiety. Kiedy zaczyna się coś niedobrego dziać z temperaturą, a ktoś jest wdrożony w ten cykl, wiadomo, że już coś się niedobrego dzieje, prawda? Że w tym sposobem wiele kobiet odratowało się, chociażby od raka macicy, czy paru innych rzeczy, które były naprawdę tym pewnym dzisiejszym antysamplagą, że będę to tego tam potwierdzić i zweryfikować. Także tak od strony fizjologicznej. Druga rzecz jest taka, że no nie można współżycia traktować samego w sobie. To jest wyraz miłości. W moim 14-letnim doświadczeniu, w naszym z małżonkiem, ile razy u nas nie funkcjonowało takie zjednoczenie duchowe, tyle razy cały seks był do bani i zupełnie nie funkcjonowało. Nie można też naturalnego rytmu płodności traktować jako środka antykoncepcyjnego, bo znaczy, można go tak traktować, jeżeli chce, prawda? Natomiast antykoncepcja jest w sercu, bo to jest otwarcie nasze na życie. Takie różne myśli, bo jadę sobie samochodem i tak słucham tej waszej audycji i mi się wydaje, że rzeczywiście sami mamy czwórkę dzieci i tą metodą naturalną planowania to było różnie, ale w tej chwili widzę ewidentnie, że jeżeli małżonce mojej nie pomogę, to razem nie wrócimy, to ona sama nie wróci do obserwowania siebie. Aktualnie siebie nie obserwujemy. Natomiast jesteśmy po rekolekcjach, jesteśmy po paru takich bezcennych spotkaniach z innymi ludźmi, którzy rzeczywiście coś tam mają do powiedzenia na ten temat. I na tym wieku, jeżeli można tak powiedzieć, to się staje już po prostu taką mądrą koniecznością. Właśnie naturalne obserwowanie, znaczy obserwowanie naturalnego cyklu płodności. Ja zachęcam wszystkich rzeczywiście, bo do powrotu do tego, bo sam widziałem wtedy, kiedy obserwowaliśmy siebie, mieliśmy dla siebie wzajemnie większy szacunek. I to wychodziło naturalnie. Nie było problemu, że mężczyzna chciał bardziej, a kobieta chciała mniej, czy coś takiego. To w ogóle jest znaczy, że parę lat jest chora, jeżeli w ogóle taki problem powstaje. Natomiast w momencie, kiedy obydwie małżonki są zaangażowani, to wtedy to wygląda zupełnie inaczej. Ja mam takie doświadczenie, więc chcę podzielić, chociaż sam muszę do tego wrócić, przyznaję, ale widzę, że rzeczywiście bez tego nie mam wzrostu, również duchowego. Nie mam wzrostu takiej więzi wewnętrznej i poszanowania wzajemnego małżonka. Jeżeli rzeczywiście prawdziwie się kochamy, jeżeli ta miłość jest wolitywna, a nie tylko emocjonalna, bo ta spontaniczność najpiękniej wychodzi wtedy, kiedy ona jest zaplanowana. Tak jest mój. Cóż, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dziękuję za...
Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Dziękujemy Panu. Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Anna Chyra z Opola.
Prosimy.
Razem z mężem chcielibyśmy dać takie też małe świadectwo, jeżeli chodzi o nasze życie z NPR-em i co nam to jak gdyby daje. Znaczy dla mnie takie pierwsze myśli, kiedy słyszałam jaki temat jest tej audycji, to właśnie to, że NPR najpierw dał mi dużo, nawet przed małżeństwem, zanim się pobraliśmy. A mianowicie dał mi świadomość tego, co się dzieje w moim ciele, świadomość tego, że wiem, o co chodzi, tego, że rozumiem po prostu, co się dzieje. To nie dla mnie taka czarna magia, że idę do ginekologa i ginekolog musi mi powiedzieć, co się tam we mnie dzieje i o co chodzi, że ja to wiem sama. I pamiętam nawet taką scenę u ginekologa, kiedy to już było po porodzie naszego syna, naszego pierwszego dziecka, kiedy przyszłam do pierwszego, miałam problemy z wątrzerką, szyjki, macicy. No i ponieważ prowadziłam obserwację szyjki, to zobaczyłam, co tam się zmienia, poczułam, że tam jakaś ta szyjka jest już inna. Idę do lekarza i mówię właśnie, że takie są moje obserwacje, bo ja tu prowadzę właśnie te obserwacje szyjki macicy. I nie zapomnę do końca życia wzroku tej pani doktor, kiedy ona zapytała mnie ze zgrozą, jak ja tą szyjkę badam. I ja jej powiedziałam, że normalnie no palec i badam i sprawdzam i konsystencję. Pani doktor była tak zszokowana. Ja miałam wrażenie, że patrzy na mnie, jakbym była właścicielką hordy bakterii, które się wprowadzam codziennie tam, gdzie nie trzeba. I dla mnie to był taki też szok, że no właśnie, że można tak żyć się w takim sensie, że niektóre kobiety tak właśnie robią, że no same nic nie wiedzą, dopiero jak lekarz im coś powie, to one coś wiedzą na temat swojego zdrowia lub choroby ewentualnej. I to był taki moment prawdziwego szczęścia, że no że ja to wiem, że ktoś mi to przekazał, tą wiedzę na ten temat. Co oznaczają w ogóle też te wskaźniki płodności i w ogóle co można wnioskować z tych różnych obserwacji na temat swojego zdrowia. I to było jeszcze przed małżeństwem, no i teraz oczywiście cały czas mi się jak gdyby to wiedza przydaje i no i cały czas mam świadomość, że czasami szokuje niektórych lekarzy, ale tak niestety czasem jest. Natomiast jeżeli chodzi o nasze małżeństwo, to przede wszystkim to, że bardzo jestem wdzięczna też Panu Bogu za to, że nie jestem z tym sama, że to nie jest tak, że ja się do tego entery przekonałam, potem musiałam mężać mu do uszy. No i przeciwnie, mąż Tomek zawsze był zainteresowany i do tej pory chyba jest nawet bardziej w to wszystko zaangażowany niż ja. O tym może powie później dwa słowa sam. No i właśnie to nie było tak, jak czasami się słyszy w małżeństwie, że to decyzja w służbie polega na tym, że mężczyzna tylko patrzy, czy doniczka jest na szafie, jak na szafie to można, a jak pod szafą to nie można. I tyle z jego wiedzy na temat tego, co się dzieje w organizmie kobiety. Tomek wszystko wie, co się dzieje u mnie, ponieważ on prowadzi obserwacje, on to wszystko wpisuje i on o to dba. I ja mam taką pewność, takie poczucie bezpieczeństwa, że nie jest to jakieś tam wykorzystywanie mnie i tak dalej, że jest to właśnie miłość, jest komunikacja i jest rozmowa na ten temat. To jeszcze to nauka takiej troski o nowe życie, troski o dzieci, które są, które mogą się pojawić. To jest taki przykład też właśnie, kiedy uczyliśmy się jak gdyby na nowo tej naszej płodności po porodzie właśnie też pierwszego syna Tobiasza. Okazało się, że ta płodność wracała mi tak bardzo stopniowo, to znaczy na początku bardzo długo było nic, ponieważ długo kamieniłam piersią, potem były cykle bezowulacyjne, a potem cykle, które miały bardzo skróconą tą drugą fazę utealną. I dla nas to był taki sygnał ostrzegawczy właśnie, że trzeba uważać ze spożyciem, ponieważ jeżeli dziecko się pocznie, to nie będzie miało szansy się zagnieździć w macicy i dojdzie do jakiegoś samoistnego poronienia przypuszczalnie. I też mnie to właśnie tak ucieszyło, że wiem to i mogę nawet w ten sposób dbać o moje przyszłe dzieci właśnie, biorąc sobie pełną odpowiedzialność za ich życie od samego początku, nie? No i oczywiście sama radość, kiedy planowaliśmy dziecko, kiedy nasze dzieci się poczynały, to świadomość, że wiem, że ono już jest, że nie muszę czekać i do lekarza, żeby się okazało i żeby pan doktor pani powiedziała, że to już, tylko że ja też wiem, że jestem z tym dzieckiem od samego początku. I jeszcze może ta rzecz, która powinna być na samym początku, to wielka radość z tego i pokój taki, z tego, że współpracuję się z Panem Bogiem i że wszystko jest tak, jak trzeba, że właśnie ten spokój sumienia i ten pokój serca, ta radość, która płynie z takiego stylu życia, jest po prostu nie do przecenienia. To jest coś niesamowitego, to bardzo buduje klimat w ogóle domu też, klimat mnie jako matki funkcjonującej w domu z dziećmi, z rodziną. Myślę, że to też jakoś tam przelewa się, wylewa się ze mnie na pozostałe członkowie dnie. Dobrze, także to może tyle. Ja teraz zamyślę męża, niech on tak na ten temat powie.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Tomek, Boże.
Mąż Ani.
Czy to znaczy, że pana żona wzięła całkowicie pod pantofel? No bo tak szybko mówiła i tak właściwie jakby już pan tu właśnie głos miał. Dobrze, że pan głos zabiera, bo jesteśmy przekonani teraz, że rzeczywiście pan też coś ma do powiedzenia w tym małżeństwie. Słuchamy.
Moja żona bardzo szybko mówi, ale to nie znaczy, że to jest tak, że ona mnie wzięła pod pantofel. Ja powiem tak, jak od mojej strony to wyglądało. To raczej ja ją zaganiałem do tego, żeby ona się obserwowała. Ona bardzo długo jakoś nie mogła takiej systematyczności nabrać i jakoś się w to wdrożyć, no ale z czasem, po prostu pod moim naporem, ja jestem takim dosyć silnym charakterem i właśnie udało mi się jakoś nakłonić, żeby ona to obserwowała. I ona powoli się przekonywała do tego. I tutaj jakby moje zainteresowanie poszło bardzo daleko. Ja się zainteresowałem tymi metodami, na ile one są skuteczne, jak one wyglądają i chciałem po prostu dowiedzieć się, jak to wszystko funkcjonuje, jak od strony medycznej, od strony naukowej. No i po prostu zacząłem skupować książki na ten temat, czytać, pytać ludzi, spotykać się z różnymi też takimi ludźmi, którzy się na tym znają. No i po prostu z tego wszystkiego zrodził się we mnie taki wielki zachwyt, nie? Że Pan Bóg tak bardzo jasne reguły zaplanował, jeżeli chodzi o płodność czy niepłodność człowieka, głównie właśnie kobietę, okresową płodność. I jakby dał człowiekowi możliwość poznania tego, wzięcia tego w swoje ręce, zaprosił człowieka do współpracy, mnie konkretnie, jako mężczyznę i moją żonę jako kobietę, nas jako małżonków, i pozwolił właśnie rozpoznawać czasy płodności, niepłodności, kiedy jest czas na to, żeby nasze dziecko się poczęło. Właśnie tak jak tutaj już jedna osoba wspominała w audycji, że pozwala nam w jakimś stopniu nawet mieć wpływ ograniczony, ale jakiś wpływ na poczęcie chłopczyka albo dziewczynki. Też jakiś wpływ nawet na poczęcie bliźniaków. Także to wszystko jakiś taki wielki zachwyt we mnie wzrodziło i wielką wdzięczność Panu Bogu za to, że właśnie powołuje mnie do odpowiedzialności za życie. Że ja, tak jak moja żona tutaj też mówiła, mogę mieć bardzo jakby dużą kontrolę nad tym, nad swoim działaniem, czy je podjąć, czy nie, bo wiem, że jeżeli moim celem czy naszym celem jest odłożenie poczęcia, no to moje działanie podjęte w czasie płodnym może doprowadzić do poczęcia. Albo właśnie odwrotnie, że jeżeli chcę począć dziecko, a będę podejmował współżycie w czasie niepłodnym, no to do tego poczęcia może nie dojść. I tutaj właśnie ta odpowiedzialność za to, co robię, że tak jak chcę być odpowiedzialny we wszystkich dziedzinach życia i w mojej pracy zawodowej i wszędzie, jak jestem kierowcą i jak jestem mężem, ojcem rodziny, mężem właśnie, no to chcę pełną odpowiedzialność za swoje działanie wziąć. I tutaj właśnie naturalne planowanie rodziny daje mi taką możliwość, że to nie jest 99% odpowiedzialności, którą biorę wtedy, kiedy moja żona przyjmuje antykoncepcję hormonalną, powiedzmy, bo to odpowiedzialność leży na środku, a nie na mnie. Natomiast tutaj ja mogę konkretnie wziąć 100% odpowiedzialności za to, co robię, ze wszystkimi konsekwencjami. No i to jakoś mnie bardzo też pomaga w człowieczeństwie moim, w dojrzałości. Nie wiem, jak to powiedzieć po prostu. Jakby zaspokaja tą potrzebę bycia człowiekiem, czy właśnie takiej możliwości decydowania o tym, co robię. Nie? Tutaj jeszcze inne rzeczy. Ja na tyle mocno się zainteresowałem tą płodnością i całą sferą właśnie płodności ludzkiej i metodami NPR-u, że postanowiłem napisać taki program komputerowy nawet, który będzie mi pomagał w interpretacji cyklów. Ten program nazywa się City Life i można go w internecie pod adresem internetowym ctlife.com.pl zobaczyć. Można sobie go pobrać i zobaczyć, jak to działa. Można sobie pomóc po prostu w swoich interpretacjach. Mieć takiego jakiegoś domowego doradcę, który, jeżeli ktoś ma problemy z interpretacją cyklów, może pomóc. I ten program też jakby ma swoje instrukcje obsługi, dużo napisane właśnie na temat płodności człowieka, na temat problemów z poczęciem dziecka, co zrobić właśnie, żeby pomóc przy pomocy naturalnych metod planowania rodziny zaplanować właśnie poczęcie dziecka, bo tak jak się spotykamy wśród znajomych, jest bardzo dużo problemów właśnie poczęciem dziecka, no i tutaj antykoncepcja już w ogóle wysiadał, no bo nie jest w stanie jakby tej potrzeby człowieka zaspokoić. Natomiast naturalne metody tutaj właśnie dają taką możliwość, że można współpracować też z płodnością w kierunku poczęcia dziecka.
Dziękujemy tutaj, panie Tomku.
Tak, no jeżeli ktoś byłby zainteresowany, no to można na tą stronę wejść, zadzwonić też, nie wiem, czy mogę podać telefon.
Tak, dlatego, że nie wszyscy mają internet.
No to podam, to jest 0609 082 824.
0609 082 824.
Tylko proszę dzwonić w godzinach od 9 do 16, żeby nie zakłócać życia rodzinnego później. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to do 16 proszę dzwonić. Jeszcze jedną rzecz, taką informację mogę podać, że ja też w ramach tego mojego zainteresowania płodnością ludzką i prowadzę też... Takie...
Komórkę proszę wyłączyć, bo przeszkadza nam. Komóreczkę wyłączyć.
Jeszcze w ramach tego zainteresowania płodnością właśnie jakby podziwu dla planu Pana Boga, który związał właśnie z płodnością człowieka, prowadzę też takie, jeżdżę i mogę takie wykłady na temat płodności właśnie prowadzę. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim tematem, nie wiem, to może być dla młodzieży licealnej w górę, czyli czy na kursach przedmałżeńskich, czy na jakichś rekolekcjach, czy na lekcjach nauki o rodzinie, które w liceach są prowadzone, to można też zaprosić i ja wtedy mogę powiedzieć, podzielić się właśnie tym swoim odkryciem płodności ludzkiej, właśnie jak człowiek może zamiast niszczyć płodność przez antykoncepcję, jak może z nią wspaniale współpracować, właśnie pozbyć się lęku przed płodnością. Także też zachęcam do kontaktu. Jeżeli ktoś miał taką potrzebę, to mogę służyć.
Dziękujemy panie Tomku. Dziękujemy pani Aniu. Z Panem Bogiem.
Dzień Boże.
Bogiem. Słuchamy Radio Maryja. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy już jestem na antenie?
Jest pani na antenie. Kogo witamy?
No więc mówi Liliana z Rzeszowa.
Prosimy.
Ja tutaj właściwie to chciałam też tak
takie świadectwo dać, jak to wygląda w moim małżeństwie. Niektóre rzeczy zostały już powiedziane, dlatego tak może tylko pokrótce powiem, że właśnie naturalne metody planowania rodziny to są na pewno wspaniałym darem Bożym i też tak to odbieramy tym, że możemy właśnie tutaj odczytywać ten rytm płodności. Powiem osobiście, dla mnie pomogły mi nabrać takiego dystansu do samej siebie właśnie też, do własnych nastrojów, do własnych emocji, bo właśnie też to jest to chyba tak mocno wykorzenione właśnie w naturze kobiety, prawda, ta nastrojowość taka może, której się czasami nie rozumie. I właśnie też niektóre rzeczy bardzo jasno wynikają właśnie z faz cyklu, muszę powiedzieć, i to też jest taką tak pomocny, w ogóle w życiu pomaga w małżeństwie, tak samo mąż lepiej rozumie mnie. Ale także też chciałam podkreślić taką jedną rzecz, ponieważ wydaje się, że jednak właśnie ważne jest też bardzo zaufanie do Pana Boga i jakby taka świadomość tego, że nad tym wszystkim jest Pan Bóg. Ponieważ wiem, że jeżeli wtedy, gdy spodziewałam się drugiego Dziusia i jakoś tak denerwowało mnie, przyznam się, to kiedy wiele osób podchodziło do tego i tak we współczesnym świecie żyjemy w takiej jakby właśnie presji planowania, prawda? I chodziło o to na pewno, czy to dziecko było planowane, czy nie było planowane. I wydaje mi się, że to też jest taka rzecz po prostu, no tutaj przesada w drugą stronę, że nasze planowanie, prawda, jest jakby czymś ostatecznym i że to my mamy władzę nad życiem, prawda? To też nie do końca tak jest, ponieważ my możemy stwarzać okazję do tego, żeby to dziecko przyszło na świat, prawda, żeby się poczęło, ale to jednak właśnie chyba ta ostateczna rzecz i tak samo w pewnych trudnościach, w tym, w pewnych niejasnościach, to wydaje mi się, że to zaufanie jest jakby taką najważniejszą sprawą właśnie, że no jeżeli to dziecko się pocznie, czy ono się pocznie, czy nie pocznie, że to ostatecznie Pan Bóg, prawda, rozstrzyga i że to jest ważne, żeby to naturalne planowanie nie było taką antykoncepcją właśnie, żebyśmy nie pokładali tylko zaufania w tym. To tyle, co chciałam powiedzieć właśnie do tej audycji.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać Pani Juliano, szczęść Boże. Drodzy Państwo, za dwie minutki podamy kilka ogłoszeń. Teraz chwila muzyki.